ważnym wątkiem z punktu widzenia tym razem filmu, kinematografii i użycia w filmie muzyki, bo to jest zupełnie nowy sposób. Określenie film muzyczny jest dzisiaj absolutnie tak pojemne, że mam wrażenie, że nie mówi nic. A tutaj muzyka, która jest bohaterem, historia jest opowiadana przez muzykę, o muzyce i w tym wszystkim mamy artystów, to też był przełom w tamtym momencie rozwoju kina.
Zauważmy, że tam są całe sekwencje, które są de facto bardzo wyszukanymi teledyskami, prawda, do konkretnych piosenek.
Z charakterystycznym montażem przecież.
To, że Heinz Edelman zdecydował się na aż takie pomieszanie stylów i dał do zrobienia tylu różnym artystom te rzeczy, to był genialny zamysł, bo nie wiem, czy ktoś inny by się odważył, bo trzeba to jeszcze wszystko było objąć, jakoś rozumem opanować, żeby było spójne, prawda? A jest. Oczywiście ten film ma momenty słabsze i gorsze, na przykład cała sekwencja do piosenki Hey Bulldog została w wersji amerykańskiej początkowo wyrzucona, bo wszyscy się zgadzali, że trochę odstaje od reszty i dopiero teraz przywrócono, bo teraz to pewnie każdy skrawek taśmy, gdyby się dało to. Film też powstawał w warunkach bardzo takich niskobudżetowych, z deadline'ami, bez komputera oczywiście, a mimo to ten efekt był właśnie taki. Ale chciałem jeszcze powiedzieć jedno, że w tej warstwie takiej czysto narracyjnej, choć ta narracja tam oczywiście jest troszkę umowna, tam jest bardzo wyraźny sygnał, że twórcy filmu, a to byli panowie w średnim wieku już generalnie, prawda, to nie była młodzież 20-letnia. Młodzież 20-letnia to malowała po nocach kolejne sekwencje. Panowie twórcy opowiedzieli się po stronie socjologicznych zmian na świecie, prawda, bo wiadomo, że Sinole to jest po prostu establishment, a jest to moment, kiedy młode pokolenie dochodzi do głosu. Do początku lat 60., jeżeli nie miało się 27, 8, nie wiem, 30 lat, to się nie było jeszcze człowiekiem. Było się jakąś tam bliżej nieokreśloną młodzieżą. Chwilę później, pod koniec 69 roku, to dorośli zaczęli ubierać jeansy i stylizować się na młodzież i wszystko się przewartościowało i ten film trafia w ten moment, prawda? Jest właśnie czymś takim, jest taki bardzo wyraźny, no bajkowy podział na dobro i zło, ale akurat w tym momencie historii świata to było w pewnym sensie opowiedzenie się po której stronie, zgodnie zresztą z duchem Beatlesów, którzy, umówmy się, no mieli ten krótki pewnie moment, ale bardzo gęstej historii świata, czyli ważny, kiedy to oni trochę byli ścieżką dźwiękową tego, co się dzieje na świecie. To oni byli o krok do przodu, a za nim podążały wtedy naprawdę, no, miliony ludzi na całym świecie.
I paradoksalne jest to, jak ten film dziś wpisuje się w rzeczywistość artystów, w rzeczywistość taką społeczną, wolności wyrazu, wolności opinii. Ten film się w ogóle nie zestarzał po prostu, on jest wciąż, tak banalnie rzecz ujmując, aktualny.
Wydaje się, że takie najprostsze, nawet sloganowe często zabiegi, dobrze zrobione, potrafią przetrwać. Mnie ten film i jego aktualność kojarzy się z takim wątkiem twórczości Lennona, zresztą zahaczającym trochę o Yellow Submarine, który często nie jest może tak punktowo oceniany, a wydaje mi się, że dla autora piosenek najważniejszą rzeczą, jaką może w życiu zrobić, to jest to, że te piosenki żyją po latach, ale żyją na ulicy. I zobaczmy, że Lennon był mistrzem w takich hymnach. Power to the People, Give Peace a Chance, czy All You Need Is Love, które też jest tego typu hymnem, funkcjonują w obiegu codziennym, w dalszym ciągu.
I w bardzo różnych kontekstach.
Tak. Imagine też można to do tego dopisać, czy Power to the People. W ten sposób ten film bardzo prostymi środkami wyrazu, tak jak tamte piosenki, które są tak naprawdę tekstowo proste, ale trafione w punkt, myślę, dlatego jest ciągle aktualny. No jest to dzieło, które nie chcę powiedzieć, że przypadkowo stało się arcydziełem, bo takich przypadków pewnie nie ma, ale czasami jest tak, że gwiazdy się poskładają w ten sposób, że coś znakomicie się układa. I mam głębokie przekonanie też, że Beatlesi jako zjawisko wówczas przyciągali najlepszych, bo dla nich się jakby pracowało, prawda? Prawdopodobnie Richard Hamilton nie zrobiłby okładki Biega albumu, gdyby to nie byli Beatlesi, nie dałby się namówić na jakiś tam poprokowy zespół, któremu trzeba coś zrobić. Podobnie Peter Blake i tak dalej, i tak dalej. I to jest chyba też ten przypadek, że oni przyciągali najlepszych, dla nich się znakomicie pracowało, no bo pewnie też byli ogromną inspiracją, prawda? Myślę, że zrobienie warstwy ilustracyjnej do piosenek Beatlesów w roku 67 to było nie tylko wyzwanie, ale to była chyba jedna z największych przygód kinematografii, jaką sobie można wyobrazić, więc Heinz Edelman miał szalenie trudne zadanie i podobno 2 lata potem się leczył po tym filmie z powodów stresowo-logistycznych. Niemniej jednak była to najważniejsza rzecz, jaką w życiu zrobił, w dodatku z takim ogromnym sukcesem.
Rynek też rządzi się swoimi prawami i były jakiś czas temu takie zakusy ze strony Disneya, aby stworzyć remake tego obrazu. Ja chyba dzisiaj stwierdzam, że na szczęście się to nie udało. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi.
Pode mną ugięły się nogi, kiedy się o tym dowiedziałem, bo do tej pory Beatlesi byli dość odporni na tego typu zabiegi po latach. Na nieszczęście wydaje mi się, że oni by wtedy tego zablokować nie mogli. I pomógł chyba przypadek, bo tam była jakaś kompletna wtopa poprzedniego obrazu, to Zemeckis chyba miał robić. I nie zdecydowano się na ten krok. No to by było rzeczywiście morderstwo. To by było morderstwo, bo nawet nie chcę sobie wyobrażać, co by można było z tym zrobić. Natomiast to jest akurat jeden obraz, którego nie należy dotykać ani poprawiać, chyba że na potrzeby remasteringu, z tych powodów, o których mówiliśmy, że ten obraz się kompletnie nie zestarzał i ducha 67 roku nie da się teraz oddać. Myślę, że nawet, nie wiem, Forman to zrozumiał, bo miał w pewnym sensie podobną sytuację. Musiał nakręcić Her w zupełnie innym momencie, bo nie udało się, mimo że próbował w 69. Nakręcił w zupełnie innej sytuacji świata i zrobił jedyny słuszny zabieg, zrobił ten film inaczej. Zrobił go nie tak, jakby on mógł powstawać w 69, tylko popatrzył trochę inaczej, z innej perspektywy gorzko, prawda? Więc to są zabiegi, które są skazane na niepowodzenie. No, mówiąc wprost, no chwała Bogu, że to nie powstało, bo mielibyśmy pewnie duży problem, który by popsuł trochę zabawy, a tak to możemy zobaczyć taką wersję jak w Łodzi, oszałamiającą, jeżeli chodzi o walor i koloru i dźwięku przede wszystkim, bo dźwięk 5.1 tam jest zrobiony absolutnie wzorcowo i wyciąga z tych piosenek jeszcze jakieś drugie, trzecie dno. Tak, od tej strony to poprawiajmy ten film jeszcze bardziej i to jest w zasadzie jedyne, co można zrobić. Był też taki zabieg w 2000 roku, po pierwszym odrestaurowaniu filmu w 99, w Berlinie i chyba Tokio powstały parki rozrywki, do których nawet dokręcono jakieś tam osobne animacje. Widziałem jakieś zapisy tego i to już był chyba ten krok w troszkę niewłaściwą stronę. To oczywiście było zrobione na podstawie oryginalnych materiałów i fajnie, ale to już troszkę pachniało jarmarkiem i tutaj niekoniecznie.
I tu jest to ryzyko,
tak,
prawda?
Tak. O ile gadżety związane z tym filmem są zawsze fajne, urocze i tak jak mówię, prawdopodobnie były pierwszym takim bardzo dużym wysypem, to na tym bym się zatrzymał i po prostu celebrował to, co jest, bo jest to celebrować.
To w takim razie na sam koniec zapytam jeszcze o jedną rzecz, o co podpytywał mi mój redakcyjny kolega, również ogromny miłośnik twórczości Beatlesów. Czy Piotr Metz ma taki gadżet? Yellow Submarine zaparza się tą łódeczką herbatę w kubku.
Ale rzeczywiście, że mam taki zaparzacz, nawet mam chyba kilka, bo to był prezent, który dostałem niezależnie od kilku osób, które jak zobaczyły to prawdopodobnie gdzieś w sklepie, to stwierdziły, a to będzie fajny prezent dla niego. I mam chyba 3 albo nawet 4. I ja generalnie, jeżeli chodzi o Beatlesów, jestem rzeczywiście kolekcjonerem, ale nie jestem gadżeciarzem. Zbieram raczej muzykę, książki, takie rzeczy, a dla Żółtej Łodzi Podwodnej robię wyjątek i mam tam rzeczywiście trochę takich rzeczy. Tak samo jak na filmie Ulubione sceny.
To się aż prosi o taką wystawę autorską.
Zrobiłem wystawę w Galerii Ney w Warszawie kilka miesięcy temu. To była wystawa o lecie 67 roku, o lecie miłości. Temat był troszkę pretekstem, był umowny i oczywiście mocno oparty na Beatlesach, ale nie tylko. I tam, mimo że teoretycznie to jest gdzieś tam kalendarzowo troszkę rozbieżne, trafiły też gadżety Żółtej Łodzi Podwodnej, bo duchem moim zdaniem są bardzo mocno osadzone w lecie 67 roku.
W takim razie zapraszamy z Warszawy do Łodzi, u nas jest sporo przestrzeni ekspozycyjnych, więc na pewno z przyjemnością.
Ta wystawa, mimo że wtedy miała jakby kontekst kalendarzowy, bo to było 50 lat od Lata Miłości, jest w zasadzie spakowana w kartony w Radiowej Trójce, w moich pomieszczeniach, więc nie jest to aż tak niemożliwe, jakby się wydawało.